No, pytań mnoży się mnóstwo, także sportowych, ale nie tylko oczywiście sportowych, a kto wie, czy w ostatnim czasie właśnie takich pytań dotyczących organizacji klubu, spraw chociażby infrastrukturalnych, nie jest więcej niż sportowych. Oczywiście też będziemy rozmawiać z trenerem Piotrem Tworkiem, spotkamy się, gdy rozpocznie się okres przygotowawczy, ze szkoleniowcem, z zawodnikami klubu. Zresztą przez całą rundę też na bieżąco rozmawialiśmy, byliśmy blisko, informowaliśmy o tym, co sportowego w klubie się dzieje. Dzisiaj właśnie chcielibyśmy bardziej porozmawiać o tych sprawach organizacyjnych, dlatego moimi gośćmi są szef Rady Nadzorczej Warty Poznań S.A., człowiek, który zarządza poznańską Wartą, pan Marcin Janicki. Dobry wieczór.
Dobry wieczór
państwu. I rzecznik prasowy klubu Piotr Leśniowski. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
No, skoro wstęp zrobiliśmy, skoro powiedzieliśmy, co też sportowego się wydarzyło, trudno obok tego przejść nawet w naszej audycji obojętnie. No, panie Marcinie, panie przewodniczący, jeżeli zdobywa zespół, nie powiedziałem numeru telefonu 618-654-654, a widzę, że już dzwoni, że już państwo mają pytania. Za chwileczkę będziemy odbierać pytania. Mamy także nagrody, kalendarze Warty Poznań. Ścienne, Piotrze?
Takie? Tak, ścienne.
Ścienne kalendarze.
Jeden miesiąc, jedna kartka.
Jedna kartka. Dwa takie kalendarze dzisiaj będzie można w konkursie wygrać. Zatem proszę być czujnym, te telefony się faktycznie przydadzą. No to wracając do mojego pytania, panie Marcinie. 40 punktów to zespół miał wywalczyć zgodnie z deklaracją Piotra Tworka w tym sezonie, bo tyle to gwarantuje utrzymanie w pierwszej lidze. A tu po 20 kolejkach, po rundzie jesiennej drużyna ma 40 punktów. No to jak to przyjęliście? Bo to tak zaskoczenie?
No to, to olbrzymia radość, bo to wynik, myślę, że ponad to, co zakładaliśmy na tą rundę jesienną. Na pewno spore może nawet nie tyle obawy, co przy takiej skali zmian, która nastąpiła przed sezonem, albo wymiana trenera, wymiana dużej części zawodników. Wiadomo, że zespół też potrzebuje czasu, żeby okrzepnąć, żeby się zgrać, więc liczyliśmy się, że ten początek może być różny. Natomiast, że później już ten zespół zacznie punktować, no nie po to się też wymienia zawodników, żeby drżeć o ten wynik do samego końca. Natomiast rzeczywiście ten wynik, myślę, że troszkę wszystkich tutaj zaskoczył, oczywiście w tym pozytywnym wymiarze.
No, sporo spotkań wygranych, 12 spotkań wygranych w tym sezonie, 4 remisy, 4 porażki, znakomity bilans. Który mecz można uznać za taki najistotniejszy w tej rundzie w wykonaniu poznańskiej Warty, Piotrze?
Czy najistotniejszy? No, myślę, że trudno taki wskazać jeden mecz, który...
Ale na przykład moment przełomowy był?
Przełomowy.
Gdzie poczuliście, że to nie jest przypadek, że jest to coś dobrego? No bo można wygrać raz, drugi, można na chwilę być na pierwszym miejscu w tabeli. Beniaminkowie czasami z rozpędu biorą ligę, a tutaj no w pewnym momencie okazuje się, że to nie był przypadek.
Czy ja powiem tak, że tak trochę może z takich osobistych przeżyć. Wspomnę mecz w Niecieczy z Termaliką, drużyną, która zgłaszała bardzo poważne aspiracje w tym sezonie. Zagraliśmy tam we wrześniu, zremisowaliśmy 1-1 po meczu, w którym ten punkt uratowaliśmy w końcówce, ale jeżeli obejrzeć skróty z tego spotkania, to Warta miała tam no, wyraźną przewagę z dużą liczbą sytuacji bramkowych. I dziś już wiemy, że też Termalika miała swoje problemy, ale wiemy, gdzie skończyła. Natomiast myśmy mieli, dla nas to był wtedy taki punkt odniesienia do drużyny, która mierzy w ekstraklasę. I my wtedy z tą drużyną no, dominowaliśmy na jej boisku. Pamiętam, że byłem wtedy strasznie dumny z chłopaków. Powiedziałem im tam i trenerom, i zawodnikom, że aż po prostu przyjemnie się obserwowało to, co robili. A jeśli chodzi o taki mecz, który... jakoś może specjalnie utkwi w pamięci, to przychodzi mi tutaj na myśl pojedynek z Miedzią Legnica, taki pełen dramaturgii. Mecz, którym bramki padały w ostatnich 10 minutach, skończyło się zwycięstwem Warty.
2-1.
2-1, tak. I tam taki olbrzymi był ładunek emocjonalny po tym spotkaniu. Też potwierdziliśmy swoją wartość w starciu z drużyną, która też otwarcie mówiła o tym, że chce, no, niedawno grała w Ekstraklasie i że chce do niej wrócić jak najszybciej.
Panie przewodniczący, Warta przede wszystkim się chyba przyjemnie ogląda, bo oprócz tego, że oczywiście zespół zdobywa punkty, to nie męczy się w tych spotkaniach, tylko chce grać, chce strzelać bramki i to widać.
No tak, no taka jest filozofia gry trenera Tworka. Zaszczepił to wśród chłopaków. No, chłopaki ciągle chcą grać do przodu, strzelać bramki, wygrywać te mecze. W każdym meczu tą grę prowadzić. Myślę, że to jest najważniejszy element dla kibiców, no bo kibice chcą oglądać bramki, chcą oglądać ten ofensywny futbol, futbol ciekawy, futbol interesujący. I myślę, że taka właśnie jest Warta w chwili obecnej.
A nie jest, Piotrze, trochę tak, że Warta zadała kłam różnym teoriom, że zespół się musi zgrywać? No przecież to był totalnie przebudowany zespół. To zostało kilku piłkarzy z poprzedniego sezonu. Właściwie nastąpił, no brzydko byśmy nazwali to zlepek, ale tak na dobrą sprawę to gdzieś powyciągani każdy piłkarz z trochę innej parafii, z wyższych lig, z niższych lig, z pierwszej ligi, z ekstraklasy też, jak się później okazało. I że to wcale nie trzeba jakiegoś nie wiadomo jakiego zgrywania, tylko jak się ściąga piłkarzy gotowych do grania, to w miarę mądrze jak się to poukłada, to zaskakuje.
Znaczy, ja powiem tak, bo sport i wiadomo, to co się dzieje od jednego meczu do drugiego, to jest pole do popisu dla komentatorów, publicystów, kibiców, którzy lubią analizować co się dzieje. I trudno tak naprawdę, ja nie będę na podstawie tej jednej rundy mówił, że mamy gotowy przepis na zespół. Mogę jakoś tak pokrótce wytłumaczyć, jak ja widzę te składniki, które spowodowały, że z tej mąki jest chleb. To był nowy trener ze świetną wizją, który pracuje samodzielnie na swoje nazwisko i właśnie to, co też Marcin Janicki powiedział, szczepił chłopakom swoje podejście do życia, takie pozytywne, pełne też jednocześnie pokory, nauczył ich ciężkiej pracy i to po prostu chwyciło. No. Przyszli zawodnicy, którzy też oczywiście w porównaniu z kadrą drużyny z wiosny, no, to są zawodnicy obiektywnie lepsi. Ale to oczywiście też nie gwarantuje nigdy sukcesu, że ściągamy zawodników, którzy już coś osiągnęli. To wcale nie jest powiedziane, że osiągną też w kolejnym nowym miejscu. No u nas zapaliło i cieszmy się tą chwilą. Niech ona trwa jak najdłużej.
Jesteście przygotowani na wzmocnienie tej drużyny jeszcze zimą?
Myślę, że każda drużyna po każdej rundzie wymaga pewnych korekt. No tutaj po takim wyniku ciężko mówić o jakichś globalnych zmianach. Myślę, że myślimy bardziej o jakiejś kwestii pewnych uzupełnień. Wiem, że dyrektor sportowy już rozmawiał też z trenerem, z całym sztabem i gdzieś tam podjęli się oceny zawodników po rundzie. No na pewno jeden zawodnik już od nas odszedł, to jest Krzysiu Kiklajsz.
Był wypożyczony, tak?
Tak, był wypożyczony, jakby wrócił tu do swojego klubu. No tym samym no, na pewno na tej jednej pozycji, podobnie zresztą jak cała Polska, czyli pozycja numer 9. Te poszukiwania będą trwały. No i wierzę tutaj, że gdzieś uda się ten zespół wzmocnić, natomiast myślę, że bez szaleństw absolutnie.
No skoro dobrze idzie, to po co za dużo grzebać w tym mechanizmie, ale krwi trochę trzeba czasami no, strzyknąć trochę świeżej. I tak pewnie ta dziewiątka to taka pozycja, gdybyśmy mieli pomyśleć o Warcie takiej rasowej dziewiątki, to może czasami w niektórych spotkaniach brakowało. Fajnie ci niewysocy zawodnicy biegali wokół pola karnego, fajnie wjeżdżali na pole karne, ale czasami takiej walki w powietrzu brakowało pewnie.
To znaczy wartością na pewno Warty było to, że miała w ofensywie takich piłkarzy bardzo niewygodnych, takich wszędobylskich, zwinnych, szybkich, którzy właśnie nastawieni Konsali. Odpowiednio przez trenera i wsparci odpowiednio z tyłu właśnie tam Konsali. Jak przypominam sobie, to mieliśmy może zaledwie kilka takich meczów, kiedy faktycznie były jakieś takie męczarnie. W końcówce rundy, jakoś tak można powiedzieć, przypomniał się kibicom Łukasz Spławski, zawodnik o takich parametrach, który strzelił zwycięskiego gola w Bełchatowie. Miał też udział przy ostatniej bramce zdobytej przez Wartę w tym roku. Więc to też pewnie trener z dyrektorem sportowym będą musieli się zastanowić, czy zawodnik o takich parametrach właśnie, czy o innych będzie potrzebny. No nie chcielibyśmy tutaj wchodzić w ich kompetencje, tym bardziej, że właśnie zapowiedziałeś, że jeszcze będzie czas o tym porozmawiać w styczniu. No i jakby
czekamy. Dobrze. W takim razie niech pracują, a my zaglądamy na Drogę Dębińską, dlatego że niestety nie mogą zaglądać na Drogę Dębińską kibice mecze w Grodzisku Wielkopolskim. Może to też jest taki sekret, że Warta ma bardzo bliźniaczy bilans meczów u siebie i na wyjeździe, czyli nie ma znaczenia, gdzie zespół gra, skoro mecze u siebie rozgrywa poza swoim stadionem, tam, gdzie nie trenuje, tam, gdzie tylko jeździ na mecz do Grodziska Wielkopolskiego. No tu pytanie musi, panie Marcinie, paść jasne, kiedy Warta do ogródka przy Drodze Dębińskiej wróci. Najważniejsza kwestia to są oczywiście Jupitery, sztuczne oświetlenie. Na czym stoimy ze sztucznym oświetleniem?
No, na pewno możemy podkreślić to, że ta sytuacja nie jest komfortowa ani dla klubu, ani dla zawodników, dla nikogo, no bo to każdy klub chciałby grać przede wszystkim u siebie, czyli ten powrót na Drogę Dębińską jest kwestią priorytetową tutaj dla działaczy i dla całego klubu. Tak jak tu przed chwilą padło, temat oświetlenia to jest coś, co stanęło gdzieś tam na przeszkodzie. Teoretycznie przetarg rozpisany jest do końca maja Więc to jest ten maksymalny termin. To już niestety jest termin ostatniej kolejki. My na pewno chcielibyśmy wrócić zdecydowanie szybciej i tu to na pewno słowa gdzieś uznania dla Urzędu Miasta Poznania, dla poznańskich inwestycji miejskich, które gdzieś ten proces nadzorują. I rzeczywiście, jak tylko można, szybko i niezwłocznie te poszczególne etapy i procesy są realizowane. No mamy zapewnienie o tym, że na wiosnę ten powrót będzie, czy to będzie początek rundy, czy druga część rundy, no to się myślę, że w najbliższych dniach, tygodniach okaże.
A teraz wiadomo, od strony budowlanej nic się jeszcze przy drodze dębińskiej nie dzieje, jeśli chodzi o oświetlenie, ale rozumiem, że jest potrzebny czas na procedury, załatwienie wszystkich pozwoleń, tak? To się w tej chwili dzieje?
To są pozwolenia, to są uzgodnienia, to był etap projektowania, wszystkie zgody budowlane, także to właśnie ta faza. No poszczególne elementy tutaj budowlane, one zostały. Myślę, że te prace ziemne na poziomie stycznia, one się tutaj rozpoczną. No i będziemy czekali ku szczęśliwej finalizacji.
Czyli można powiedzieć, że jeżeli zima będzie w miarę łagodna, te prace będą szybciej się toczyły?
Liczymy, że w tym roku wyjątkowo zima będzie bardzo, bardzo łagodna, o ile w ogóle do nas przyjdzie. No na pewno cały klub spogląda i mówi, i zawodnicy, i trenerzy, i pracownicy w administracji, żeby móc gdzieś tam pokazać tą wartę właśnie wśród mieszkańców, no bo tego trochę nam brakuje.
Początek rundy wiosennej zaplanowany jest na przełom lutego i marca, wtedy tak. Odbędzie się pierwsza kolejka. Czy na początek marca raczej nie ma szans? Czy jest jeszcze taki cień szansy? Wiemy, że tak jak pan powiedział, maj to jest już maksymalny czas, kiedy te Jupitery powinny stanąć, ale pierwsza kolejka chyba nie. Myślę, ja dziś chyba czytałem nawet pana wypowiedź, że będzie ciężko.
Tak, myślę, że będzie ciężko. No dla nas to na pewno mecz bardzo prestiżowy, bo to mecz z Radomiakiem. Zresztą początek rundy to w ogóle bardzo ciężkie spotkanie, bo to i Radomiak, i Podbeskidzie, i Jastrzębie, więc sam czub i górna połówka tabeli. Jeżeli nie uda się na te pierwsze mecze, no to mam nadzieję, że ten okres kwietniowy, on jest realny na to, żeby tutaj na drogę dębińską wrócić.
Na razie ożywiacie stadion w Grodzisku Wielkopolskim, bo powiem szczerze, że na jednym ze spotkań spotkałem kibiców, którzy wiele lat temu na mecz Groklinu w europejskich pucharach przyjeżdżali z okolic, Karpicka, z Wolsztyna, i oni teraz przyjeżdżają na Wartę. To może też druga strona medalu jest taka, że zyskujecie nowych fanów, którzy tęsknią za dobrym futbolem w rejonie grodziskim.
Tak. No, na jednym ze spotkań było niemal 1500 kibiców. Wydaje się, że na, jeżeli chodzi o mecz w cudzysłowie wyjazdowy, myślę, że wynik całkiem dobry. Wiemy, że część kibiców tutaj udaje się z Poznania na mecze Warty, no ale mimo wszystko mamy świadomość, że jest to pewna niedogodność. Tak, co prawda jest to godzina drogi, czasem po samym Poznaniu to tą godzinę się gdzieś spędzi w samochodzie, ale mimo wszystko to już jest pewna eskapada, szczególnie gdzieś tam dla rodzin, w których myślę, że to jest taka głównie nasi odbiorcy, których chcielibyśmy trafić, czyli rodziny z dziećmi. No może być to pewna przeszkoda.
No, Warta to też taka grupa takich starszych kibiców, którzy chodzą na mecze zielonych od wielu, wielu lat. Trochę ich szkoda, że nie zawsze mogą na tych zielonych dojść. Czasami organizowaliście autobusy i przyjeżdżało niektórzy.
Tak, ale muszę powiedzieć, że kiedy spoglądam na, wyszukuję znajomych twarzy na trybunach, to jest taki rdzeń, taki...
Czyli te twarze z drogi dębińskiej
są. Tak, że jakby nie zniechęca ich to, tych przy okazji pełen szacunek za wierność i oddanie barwom klubowym. No tworzą niepowtarzalny klimat, na pewno nawet ostatnio taka fajna dyskusja się gdzieś tam wytworzyła po obejrzeniu były kulisy naszego zwycięstwa ostatniego i był tam taki fajny obrazek, kiedy Łukasz Trałka został wyściskany przez jednego ze starszych kibiców. Robert Janicki przypomniał, że wiosną spotkała go podobna historia właśnie też z udziałem tych panów. Właśnie zawodnicy podkreślali, że to jest właśnie klimat niepowtarzalny, coś, co bardzo chwyta za serce. No i muszę przyznać, że dla nas to też jest takie trochę taki fajny dowód na to, że jednak odległość tutaj nie robi różnicy, że jak się chce, to można nawet w takim wieku, to podczas jesieni życia.
No, dążymy do tego, żeby Warta grała jednak w ogródku przy drodze dębińskiej. Wiemy już Jupitery, no trzymamy kciuki za łagodną zimę. Niech będzie koniec marca. Dobrze by było, gdyby się udało, jakby było ciepło, żeby wtedy zagrać już wreszcie na stadionie przy drodze dębińskiej. Ale wiadomo, że wymogi infrastrukturalne, licencyjne wobec pierwszoligowych klubów rosną i do tego od kolejnego sezonu będzie potrzebna podgrzewana murawa. Wiemy też, że w miejscu siedziby klubu ma powstać hala sportowa dla gier zespołowych, czyli ten budynek, który jest budynkiem tymczasowym, ale stoi od lat 70. zostanie zrównany z ziemią. Tam będzie plac budowy przynajmniej przez kilka najbliższych lat. No i teraz też już wiemy, że w zeszłym tygodniu Rada Miasta Poznania przeznaczyła 2 miliony złotych, żeby właśnie Warta spełniała te pierwszoligowe licencyjne wymogi. To też podsumujmy, na co są te pieniądze przeznaczone.
To są dwa zasadnicze elementy, czyli system, uzupełnienie tego systemu podgrzewania murawy. On tam jest, tak. Jest murawa, są rurki, były przeprowadzone testy szczelności, więc rurki są szczelne.
Nie przecieka.
Tak, nie przecieka, ale brakuje węzła cieplnego i to są właśnie środki, które będą na tą inwestycję przeznaczone. W przyszły sezon to już wymóg podgrzewanej murawy, więc bez tego klub nie miałby możliwości grać na poziomie pierwszej ligi. A drugi element to te właśnie systemy kontenerowe, czyli powierzchnie, na których tak naprawdę nie tylko klub, bo też głównie z myślą o akademii było to przygotowane, bo tam będą mogły być wszelkie pomieszczenia szatniowe, magazynowe dla całej akademii piłkarskiej. Tak więc.
Czyli w tych kontenerach by się tymczasowa siedziba klubu po prostu mieściła. Tam się będzie mieścić.
Tak. No ten budynek, który w chwili obecnej na terenach obecnego budynku, no powstanie nowa hala, natomiast to myślę, że jest perspektywa najbliższych kilku lat. Naprowadzić klub i zarządzać trzeba tu i teraz.
A docelowo siedziba klubu będzie na terenie hali, tak? Bo tam są zaprojektowane pomieszczenia biurowe, z których klub wykorzystał.
Tak, klub uczestniczył tutaj w uzgodnieniach z poznańskimi ośrodkami sportu i rekreacji w zakresie właśnie nowej hali, więc też zgłosiliśmy swoje jakby zapotrzebowanie. Myślę, że to było zapotrzebowanie jakby realne, ono zostało w pełni uwzględnione. Tak więc czekamy na nową halę, a tymczasem będziemy przenosili się do tych systemów pomieszczeń kontenerowych.
I w którym miejscu one staną, wiadomo? Już macie to rozrysowane?
Myślimy, że to stanie tuż za obecną trybuną. Jest tam miejsce, są doprowadzone media, więc to będzie najprostsze technicznie, aby to przeprowadzić. No, wierzymy, że będzie to dobrze służyło klubowi.
No to jest też ćwiczone przez wiele klubów, które borykały się z budową stadionów. Pamiętam, Krakowia przez pewien czas funkcjonowała w takich kontenerach, zanim powstał stadion przy ulicy Kałuży.
Pod Beskidzie
Bielsko-Biała. To jeszcze całkiem niedawno przecież też w tych kontenerach Polonia Bytom, tam wprawdzie nie zbudowano nowego stadionu, ale stary budynek też już był w opłakanym stanie z tą krzywą podłogą, gdzie się kręciło w głowie od samego stania i też później szatnie były w kontenerach, więc tymczasowo faktycznie może to całkiem schludnie wyglądać. Telefon zadzwonił, zatem odbierzemy. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam serdecznie mojego imiennika, pana redaktora i ludzi legendy w sercu miasta.
Miło nam. Wieczór.
Grzegorz Banaszak z tej strony.
Witamy, panie Grzegorzu. Kłaniamy się południowej Wielkopolsce.
Całym sercem. Ja mam dwa takie bardzo proste pytania. Pierwsze dotyczy obiektu przy drodze dębińskiej. Czy jest tak, że w tych planach gdzieś pojawia się rozbudowa trybun, czy ten stan będzie niezmieniony? Myślę już o ekstraklasie. I drugie pytanie, też troszkę z tym związane. Jak panowie przedstawiciele klubu widzą promocję klubu w Wielkopolsce, bo zawsze jakoś tak Warta jest w cieniu Lecha, a myślę, że po awansie to jednak trzeba by sprawy bardziej zrównoważyć.
Powiem szczerze, że ja cały czas gryzę się w język, w którym momencie użyć słowa awans w dzisiejszej audycji, a zadzwonił imiennik i wręczył mnie w tym znakomicie. Dziękujemy za ten, będziemy odpowiadali na pytania. Dziękujemy bardzo za pierwszy telefon 618-654-654. Ja tak powoli przez tą infrastrukturę do tego zmierzałem, ale no skoro jest pytanie tak ogólnie najpierw o promocję. Od tego drugiego pytania zaczniemy. Piotrze, chyba bardziej do ciebie. Znaczy widać, że Warta się promuje, że wychodzi, że jest obecna, w mediach jest obecna też, bo wyniki temu na pewno sprzyjają. Ale tak, szerzej na Wielkopolskę, jednak czy to bardziej taki klub miejski, jak to widzicie?
Znaczy, Warta historycznie była klubem poznańskim i teraz tak naprawdę ma takich najzagorzalszych kibiców właśnie w Poznaniu, szczególnie na Wildzie. Natomiast oczywiście nie zamykamy się tylko na ten nasz Wiertelny i okolice stadionu. Mogę powiedzieć, że na środę, bodajże tak, w środę jesteśmy umówieni na spotkanie z Kolejami Wielkopolskimi. Chcemy też rozmawiać o promocji przy pomocy tego partnera, we współpracy z tym partnerem. Myślimy, chcemy się promować. Oczywiście zdajemy sobie doskonale sprawę, że największą promocją są wyniki i dobra postawa zespołu, ale oczywiście nie zostawiamy tego tylko losowi i temu, co się wydarzy na boisku. Na pewno najbardziej szykujemy się na powrót do ogródka i tu chcemy z tego zrobić wydarzenie. Chcemy już ogłosić, że wracamy tu na dłużej, nie tylko na chwilę. Myślę, że tak bym tutaj zakończył ten wątek.
Nie jest tak, że można wykorzystać Wartę jako klub, jako drużynę, którą można obejrzeć za troszeczkę mniejsze pieniądze niż zespół na przykład z ulicy Bułgarskiej. No bo te bilety jednak są teraz tańsze. Podejrzewam, że zawsze troszeczkę będą tańsze. Może się okazać, że za chwilę to będzie ta sama klasa rozgrywkowa. Może, ale nie musi. Może to też jest taka droga też, żeby zobaczyć, tak myślę o kibicach spoza Wielkopolski, że spoza Poznania, jeżeli chcą z Wielkopolski przyjechać, zobaczyć Ekstraklasę. Niekoniecznie są zagorzałymi kibicami Lecha, ale chcą zobaczyć Ekstraklasę.
Znaczy, my mamy kibiców z Wielkopolski, mamy osoby, które przyjeżdżają, kupują pamiątki, kupują bilety, zamawiają te bilety w internecie. To też nie jest tak, że musimy się jakoś specjalnie otwierać. Oczywiście serdecznie te osoby zapraszamy, jesteśmy otwarci, ale też nie chciałbym odnosić się do naszej sytuacji jakoś w kontekście Lecha. My żyjemy jakby swoim życiem, jesteśmy klubem o 107-letniej tradycji i oczywiście mamy teraz taki czas, że spotykamy się z dowodami sympatii, głosami osób, które doceniają to, co się dzieje. I myślę, że to jest dobry kierunek. Po prostu róbmy tak dalej. Oprócz wyniku sportowego, o którym tutaj już rozmawialiśmy w klubie, doszło i dochodzi nadal do wielu zmian. Myślę, że ten wizerunek klubu jest już o wiele lepszy niż choćby ten rok temu z okładem, kiedy przychodził pan Bartłomiej Fariaszewski i ratował Wartę Poznań. Dziś może aż trudno w to uwierzyć, ale tak faktycznie było w sierpniu 2018 roku. Mówimy, robimy swoje powoli, tak pracujemy po poznańsku i tak jak mówi trener Tworek, z pokorą.
O rozwoju klubu, także o dalszej potrzebnej infrastrukturze przy drodze Dębiński za chwilę porozmawiamy, także w kontekście miejsca, które Warta Poznań zajmuje w tej chwili w pierwszej lidze, ale pozwolimy sobie na pierwszy konkursie. W końcu kalendarze ścienne, fizycznie ich nie mamy, ale one są, wydrukowane już są, to obiecujemy, one w tym tygodniu trafią do naszej redakcji i będą do odbioru, zatem ze spokojem 1 stycznia wszyscy, którzy wygrają, to te kalendarze na swoich ścianach już będą mieli powieszone. Konkurs telefoniczny 618-654-654. Ja widzę od razu, że dwie linie zajęte, a pytania jeszcze nie zadałem. Tak, ale myślę, że uważni kibice Warty sobie poradzą z tym pytaniem. Kto z piłkarzy Warty zdobył najwięcej goli w tym sezonie w pierwszej lidze? Który z piłkarzy poznańskiej Warty w tym sezonie zdobył najwięcej goli w pierwszej lidze? No to na drugiej linii telefon mamy. Dobry wieczór.
Jurek się melduje.
Witamy panie Jurku, zna pan odpowiedź?
Kupczak jest najlepszy.
Tak jest, a ile
8 goli.
8 bramek. Panie Jerzy, znakomicie. Ten kalendarz będzie dla pana. Za chwileczkę na muzyczny przerywnik czekam, sobie pozwolimy, a pan nam przekaże dane, tak byśmy ten kalendarz panu przekazali. Chyba, że ma pan pytanie do naszych gości.
Nie, no wszyscy przecież czekamy na powrót, bo to przecież jak to na miejscu się gra, to najlepiej, bo to blisko i
tak jest.
Inaczej te serducha walą, nie?
Oczywiście. Czekamy z niecierpliwością na powrót na drogę dębińską. Będzie pan mógł na tym kalendarzu sobie kolejne dni, kolejne mecze zaznaczać. Proszę Dzięki. Zatem zostać na linii, a po piosence wracamy do naszej rozmowy o Warcie Poznań ze strony.
You'll find for a while. Warszawa Arena.
Wracamy do rozmowy o poznańskiej Warcie. Do pana Jerzego, do Drezdenka. Pierwszy kalendarz powędruje za odpowiedź na pytanie, że Mateusz Kupczak jest najlepszym strzelcem Warty, bo strzelił 8 goli w tym sezonie. To też jest ważna rzecz, myślę wartościowa, że to strzelanie goli przez piłkarzy Warty rozkłada się na wielu zawodników. Nie ma jednego strzelca, którego potem zabraknie albo się zatnie, tylko zawsze ma kto bramkę strzelić. W przypadku Kupczaka także z rzutów karnych. Marcin Janicki, szef Rady Nadzorczej, Piotr Leśniowski, rzecznik prasowy poznańskiej Warty. Panie Marcinie, boi się pan trochę słowa awans?
To słowo skażone. To... Nie, nie, myślę, że to trzeba podchodzić do pewnych rzeczy tutaj racjonalnie, akurat tu na poziomie Warty, od właściciela poprzez osoby zarządzające, przez sztab i kończąc na zawodnikach. Słowo pokora jest przez wszystkie przypadki odmieniane. I tak też odnosi się ewentualny sukces sportowy, natomiast na pewno z dużym spokojem, nikt się też na pewne rzeczy nie podpala. Bardzo cieszy ten wynik na jesień i on jakby naturalnie, to też ciężko tutaj mówić i wzbraniać się i mówić, że absolutnie nie, nigdy w życiu. Każdy gra po to, żeby osiągać sukcesy, szczególnie w sporcie jest to widoczne.
A zespół jakiś cel będzie chciał mieć wiosną?
Oczywiście, że tak. No, w trakcie spotkania z właścicielem Bartkiem Fajraszewskim, no jasno jakby przekazał, że klub będzie starał się stworzyć optymalne warunki do pracy, do treningu i do realizacji wszelkich możliwych celów, bo w chwili obecnej to ta część pozasportowa, myślę, że jest troszkę za tą częścią sportową, więc teraz praca właśnie tutaj przed tą częścią administracyjną.
No właśnie, czyli wynik sportowy trochę wyprzedził organizację, którą właściwie budujecie, tak? Ta struktura to się dopiero tworzy.
No myślę, że tak, no to zresztą same procesy inwestycyjne, które są obecnie realizowane na Warcie, to pokazują, no bo z jednej strony oświetlenie, z drugiej systemy kontenerowe, z trzeciej mamy temat podgrzewanej murawy. Przed chwilą na antenie padło pytanie odnośnie potencjalnej trybuny.
Wrócimy do tego zaraz.
W trakcie, tak? Jakby przy okazji realizacji oświetlenia będzie niwelowana trybuna, więc no, na Warcie pełną parą pracy. Tak?
Natomiast te zmiany infrastrukturalne, które następują, tego też nie powiedzieliśmy. Myślę, że też trzeba to zaznaczyć. Stadion przy drodze Nemińskiej jest od pewnego czasu obiektem miejskim, czyli de facto to, że Rada Miasta przeznaczyła najpierw ponad 2 miliony złotych na oświetlenie, a teraz 2 miliony na kontenery i podgrzewaną murawę, czyli to już jest prawie 4,5 miliona złotych, zrobiła to na swój obiekt, czyli miejski, czyli coś, co należy do miasta, który Warta tylko użytkuje. No i teraz te zmiany, które następują, to są zmiany spełniające wymogi pierwszoligowe, czyli podgrzewana murawa, siedziba klubu, tak tymczasowa w kontenerach, Jupitery, które oby jak najszybciej stanęły przy drodze Dębińskiej, ale jeżeli faktycznie nastąpiłby awans do ekstraklasy, to nie wystarczy. I wtedy ta trybuna, o którą słuchacz pytał, jest po prostu potrzebna, bo pojemność stadionu w ekstraklasie musi być większa.
Tak, oczywiście. No punktem wyjścia było to, aby zrobić w ogóle miejsce dla potencjalnej trybuny, bo trzeba powiedzieć, że na chwilę obecną stoją dwie trybuny. Jedna jest tą trybuną, ta trzecia trybuna jest tą trybuną zapadniętą, nie zostanie zniwelowana w całości. A ta czwarta strona to strona, po której jest droga życia i tam żadna trybuna niespecjalnie może stanąć, więc punktem wyjścia do jakichkolwiek tematów na przyszłość była właśnie niwelacja tej trybuny i cieszymy się, że przy okazji realizacji właśnie oświetlenia takie są plany tutaj włodarze.
Czyli powstanie miejsce na tą trybunę.
Tak,
od strony hal sportowych. Od kwiatki.
Tak. Od tamtej strony powstanie. No i co? I zobaczymy, co też życie przyniesie. Co przyniesie jutro, ale na każdy scenariusz trzeba być przygotowany.
No bo postawienie takiej trybuny to kolejne 2 miliony złotych, tak licząc lekko, patrząc na kosztorysy różne.
Tak, z pewnością takie. No to musiałaby być trybuna na około 2,5 tysiąca miejsc. Więc wydatek, myślę, że tego rzędu, to pewne, z pewnością koszty są zależne od jakiegoś podłoża, przygotowania tych wszystkich elementów stricte budowlanych, ale na tą wiedzę myślę, że na wiosnę będziemy w stanie posiąść.
Też będziecie próbowali radnych przekonać. Wiem, że radni się już z tymi planami zapoznali. Wiedzą już,
ja
czego tam trzeba.
Ja muszę powiedzieć, że słowa uznania tutaj dla poznańskich radnych, dla Urzędu Miasta, bo w listopadzie odbyła się właśnie takie wyjazdowe posiedzenie Komisji Kultury Fizycznej i Sportu na obiektach przy drodze Dębińskiej. No, radni mieli okazję naocznie sprawdzić, jak wyglądają te warunki, ale też jako klub nie lubimy tylko i wyłącznie utyskiwać i mówić, jak to jest źle. natomiast pokazać pewną ścieżkę rozwoju. No my z tą ścieżką wyszliśmy, pokazaliśmy pewną perspektywę rozwoju infrastruktury do roku 2023, gdzie tym zwieńczeniem mogła być potencjalnie ta nowa hala sportowa, na której Warta Poznania znalazłaby też swoje miejsce. Wydaje nam się, że albo można rozmawiać o jednym wielkim procesie inwestycyjnym, albo ten proces inwestycyjny rozłożyć na kilka lat. My z pewnością w pewnym momencie chcielibyśmy też dotknąć tematów chociażby obiektów treningowych, bo tam też chociażby woda stoi, jakiegoś otoczenia klubów, więc myślę, że tych potencjalnych potrzeb jest wiele, natomiast zajmujemy się tym, co jest priorytetowe. Bardzo cieszymy się, że też te tereny, one już finalnie zostały jakby przejęte przez miasto, bo też myślę, że ułatwi to ten cały proces inwestycyjny w przyszłości.
Mhm, ale tego, czego Warcie brakuje, jeśli chodzi o infrastrukturę do Ekstraklasy, no to tylko ta trybuna tak na dobrą sprawę, dodatkowa, tak? Żeby 4,5 tysiąca miejsc chyba stadion w Ekstraklasie 4, musi...
Tak, 4,5 tysiąca.
Teraz no jest około 2, tak?
Tak, bo tam też pojawia się element potencjalnego jakby zadaszenia trybuny, która też musiała być, ale liczymy, że to byłaby możliwość rozbudowy zadaszenia na obecnej trybunie, która częściowo już jest zadaszona.
Panie przewodniczący, jeżeli zespół będzie grał wiosną, tak jak gra jesienią, tego oczywiście nie wiemy, tego mu życzymy, no to nie spadnie niżej miejsca, które teraz zajmuje i staniecie no, przed albo wielkim sukcesem, albo problemem, jakim jest gra w Ekstraklasie i trochę na to trzeba być przygotowanym, więc tak, po części już tak mówimy, podgrzewanie murawy Jupitery, siedziba klubu w kontenerach, no myślimy, co tutaj zrobić, żeby ta trybuna powstała na 2,5 tysiąca, no ale nie wszystko da się przygotować na koniec lipca, kiedy, czy nawet połowę lipca, kiedy ewentualnie Ekstraklasa startuje. No i co wtedy, jak zacznie się nowy sezon, Warta będzie w Ekstraklasie, być może, to coż, na siłę przy drodze Nemińskiej, czy znowu do Grodziska Wielkopolskiego powrót, czy jest taka możliwość?
No wtedy jawi się perspektywa stadionu zastępczego, tak? I tutaj no, tak naprawdę potencjalne są dwa rozwiązania, to jest stadion miejski w Poznaniu albo stadion w Grodzisku Wielkopolskim. Te dwa rozwiązania, one są dopuszczalne. Stadion w Grodzisku również spełnia wszelkie wymogi. Myślę, że wtedy to będzie perspektywa rozmów też tutaj z włodarzami. No, jakie potencjalne rozwiązanie będzie najlepsze?
No bo podejrzewam, że nawet jeżeli uda się tutaj szybko organizować infrastrukturę, to też z dnia na dzień to wszystko nie powstanie. Jednak tutaj faktycznie do tego problemu w lipcu wrócimy. Gdzie Warta ma grać?
No ostatnia kolejka Fortuna Pierwsza Liga, no to jest koniec maja. Początek czerwca są jeszcze mecze barażowe. A Ekstraklasa startuje w połowie lipca, bodajże 17 lipca.
Tak mniej więcej to zawsze
wygląda.
To jest
miesiąc i tydzień, miesiąc i dwa tygodnie. Także tego czasu naprawdę nie jest za dużo. Proces inwestycyjny, on na pewno trwa, no bo to będą perspektywy miesiąca, dwóch, trzech, czterech, zależy się od tego. Na pewno jako klub chcemy mieć już przygotowane wszystkie możliwe warianty na wiosnę, tak żeby ewentualnie w tym momencie takim finalnym być gotowym na to wszystko. Natomiast na pewno perspektywa ewentualnie stadionu zastępczego, ona będzie niezbędna, przynajmniej na sam początek potencjalnej ekstraklasy.
Piotrze, gdy rozmawiasz z trenerem, rozmawiasz z zawodnikami, to słowo awans się pojawia, bo w szatni gdzieś widziałem, tam jest taki napis Warta, to A gdzieś tam oznacza awans, tak?
Tak, trener któregoś dnia poprosił nas o stworzenie takiej planszy, która znajdzie się w szatni. Jest tam zdjęcie całego zespołu, jest duże hasło Warta i przy każdej literce jest rozwinięcie. Właśnie tam przy drugim A jest, przy pierwszym dodam jest ambicja, przy drugim jest awans. I trener już wcześniej to powiedział, że tak, tam ma być słowo awans. Przy czym wtedy myśleliśmy bardziej, że to będzie w takim kontekście awansu, w kontekście rozwoju, w kontekście awansu sportowego, rozwijania się. I tyle, nie szedłbym tutaj jakoś dalej, tak bym to dzisiaj tłumaczył. Wiadomo, że presja jest taka, że skoro jesteśmy tam, gdzie jesteśmy, podczas takich zwykłych, naturalnych rozmów, czy jak wczoraj rozmawiałem poza anteną, czy jak każdy z nas spotyka jakichś znajomych, no to jest pytanie, już nawet nie jest pytanie o to, czy awansujecie, tylko gdzie będziecie grali po awansie.
No właśnie.
Tylko, że to...
W obiekcie zastępczym już mieliśmy odpowiedź.
Tak, no nie można zapominać o tym, że ta wiosna zawsze jest bardzo trudna, rosną oczekiwania,
rośnie presja. Myślę, że pokory może nauczyć to, co się działo w pierwszej lidze. Raków Częstochowa był pierwszym zespołem od niepamiętnych czasów, który prowadził przez zimę w tabeli, a awansował do ekstraklasy.
Tak, tak,
to się
tak,
liderom i... nie udawało na ogół.
I wiem od ludzi piłki, od trenerów, od zawodników, że ta wiosna tak naprawdę dopiero oddziela chłopców od mężczyzn. Myślę, że ta jesień pokazała, że jesteśmy mocni, ale jeszcze trzeba te kilka kroków postawić, żebyśmy mogli mówić o tym słowie na A.
Telefon zadzwonił. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, Sławek z Poznania.
Witamy, panie Sławku.
No nie słuchałem od początku audycji, ale chciałem, nie wiem, czy było to już omawiane, to chciałem się spytać, czy będą jakieś transfery do Warty, no jakieś wzmocnienia.
Tak, dyrektor sportowy pracuje, tak, tutaj padła. Dzisiaj nie szczegółowo o sprawach sportowych nie rozmawiamy, bardziej organizacyjnych, ale ogólnie padła taka odpowiedź i zachęcamy do odsłuchania naszej audycji, czy też obejrzenia, bo jutro wideo będzie udostępnione na stronie.
Redakcja Radia Poznań sportową i gości w studiu.
Dziękujemy bardzo.
Życzę Warcie kolejnych wygranych meczy w nowym sezonie.
Dziękujemy bardzo. Dziękujemy naszemu słuchaczowi. A czy Warta, jeśli chodzi o infrastrukturę, wiemy, jeśli chodzi o stronę sportową, wiemy, jak wygląda, a czy jest przygotowana też budżetowo, bo z jednej strony tak sobie myślę, że Ekstraklasa to są też spore pieniądze, które można zarobić po prostu z praw telewizyjnych, pieniądze, których w pierwszej lidze nie ma. I chociażby, kto wie, czy nie z tego powodu warto pokusić się o awans, czy jednak trzeba być samemu przygotowanym więcej, jeśli chodzi o środki sponsorskie, właścicielskie. Jak to wygląda, panie przewodniczący?
Na pewno chcielibyśmy, żeby Warta w dłuższej perspektywie mogła być klubem samofinansującym się. To każdy klub chciałby być w Polsce. To jest długa droga do tego. Natomiast z możliwe jak najszerszą dywersyfikacją tych przychodów. I rozbudowany właśnie jest klub biznesu, ta społeczność biznesowa. Pojawiają się pierwsi partnerzy. No i chcielibyśmy, żeby w jakiejś perspektywie było to takie istotne źródło przychodów dla klubu. Bilety, bo liczymy też po powrocie tutaj na drogę dębińską, że to też będzie poważne, coraz poważniejsze źródło. Ale tak, rzeczywiście ten przeskok finansowy z poziomu pierwszej ligi do Ekstraklasy, on jest gigantyczny.
Ale koszty też.
Ale koszty oczywiście tak samo, no trzeba do tego podejść po prostu przy zdrowym rozsądku. Należy pewnie dwa scenariusze tutaj rozpatrywać. Na chwilę obecną skupiamy się na tym, żeby ten budżet przyszłoroczny był po prostu stabilny. A takie zresztą jak były te założenia na ten sezon, no, stabilny rozwój powoli do przodu. No poszło to znacznie do przodu, oczywiście wszyscy się z tego cieszą, nikt tutaj niczego nie będzie blokował, natomiast na to wszystko trzeba być przygotowanym.
Dobry wieczór. Telefon.
Dobry wieczór.
Tak, jesteśmy na antenie.
Czy tam można pytanie zadać?
No tak, słuchamy. Halo? Ojej. A może od nas się słuchacz pytania domagał? Będzie drugi konkurs, ze spokojem, bo rozłączył się. Ja w takim razie się na chwilę odsunę i pokażę do kamery koszulkę, bo to była naprawdę udana akcja z tym kodem QR. Zaplątała mi się tutaj w przewód QR, czyli chodziło o to, żeby szczytać ten kod, może też ktoś na przykład sobie szczytać, i to na taką stronę, która jest ofertą sponsorską, przekierowywało i piłkarze Warty grają w tych koszulkach. Ta koszulka będzie do wygrania też, drodzy państwo, w konkursie przedświątecznym na naszej antenie. Już możemy powiedzieć, że w poniedziałek za dwa tygodnie, czyli dzień przed Wigilią, taki konkurs przedświąteczny przygotowujemy i ta koszulka będzie wśród nagród, które będzie można wygrać. Czy coś się ruszyło, tak mówiąc wprost, bo do tej pory to funkcjonuje troszeczkę zdecydowanie na właścicielskim finansowaniu klubu. Pan Bartłomiej Fariaszewski przejął ten klub i finansuje. Przez jakiś czas to pewnie będzie robił, ale podejrzewam, że sam też w tym studiu na początku powiedział, też by chciał tych sponsorów tutaj ściągnąć i zaprosić do współpracy. I czy choćby ta akcja coś ruszyła, czy już się coś ruszyło, jeśli chodzi właśnie o pozyskanie dodatkowych środków?
Ja myślę, że można posłużyć się tym stwierdzeniem mitycznym, czyli prowadzimy rozmowy są zaawansowane. nie, ale realnie z dwóch partnerów, jeden pod kątem pierwszej drużyny, a drugi pod kątem akademii, którzy gdzieś potencjalnie wyrażają duże zainteresowanie zaangażowaniem się w temat. No i liczymy, że przynajmniej jeden z nich uda się gdzieś w najbliższych tygodniach tutaj sfinalizować. No to są bardzo delikatne rozmowy też wielowątkowe, no bo to masę danych, informacji trzeba było też przekazać partnerowi i myślę, że no podstawową daną jest sytuacja w tabeli i to jest taki najlepsza wartość i najlepszy argument za współpracą, ale też chcemy pokazać, jaka jest perspektywa rozwoju klubu, jaki jest pomysł na ten klub, na to, żeby go gdzieś tam rozwinąć, jak dotrzeć do kibiców, więc sponsor potrafi zapytać o naprawdę najmniejsze detale. My gdzieś tam wracamy, ale widzimy, że potencjalnie idzie to w dobrym kierunku i no mamy nadzieję, że te strzygnięcia będą jak najszybciej.
A teraz zacytuję pana z wywiadu na stronę internetową. Projekt budowy silnej Warty jest przewidziany na lata. Co to jest projekt budowy silnej Warty? Powrót takiej Warty jakiej właśnie?
No na pewno to Warty, która przy pierwszym, lepszym zmianie organizacyjnej, no nie trzęsie się, ale jest klubem stabilnym, no bo uważam, że w takim mieście jak Poznań, też z takimi kibicami, no jest możliwość zbudowania klubu, który rzeczywiście jest, funkcjonuje i może sobie spokojem patrzeć w przyszłość. I tak widzimy ten klub oparty na akademii. Oczywiście to są słowa, które myślę, że większość klubów w Polsce może powiedzieć, że chciałby mieć silną akademię, chciałby docierać do rodzin z dziećmi, chciałby mieć wielu sponsorów. Tak jest. Myślę, że tutaj nie będziemy w tym absolutnie innowacyjni. Natomiast to jest pewien kierunek, który został gdzieś obrany. Oczywiście duże nadzieje i duże słowo podziękowania w obecnym wobec właścicielu, natomiast jeżeli klub ma się rozwijać, no to potrzebne są te nowe źródła przychodów.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór, czy można zadać pytanie?
Tak, to może teraz się dogadamy, słuchamy.
Aha, tak. Ja chciałem zapytać, jaki jest może w jaki sposób miasto rozdziela pieniądze odnośnie inwestycji na sport?
Ale to jest pytanie chyba do władz miasta, do Wydziału Sportu. Bo no, tu mamy przedstawicieli Warty Poznań, którzy też, no, Warta dostaje dotacje chociażby na akademię, na szkolenie dzieci i młodzieży. Natomiast no, trudno byśmy odpowiedzieli w imieniu miasta. No, oczywiście mamy wiedzę, bo to też jest, nie jest wiedza tajemna, że ponad 3 miliony jest dzielone według różnych parametrów na kluby sportowe i takim największym beneficjentem jest chociażby koszykarski Biofarm Basket Poznań, który milionową dotacją został dotowany w tym sezonie, ale też o tym rozmawiamy w naszych programach. Poruszaliśmy ten temat i do niego wrócimy. Ale, no mówię, to jest pytanie do władz miasta i trudno byśmy w imieniu władz miasta, Wydziału Sportu chociażby, czy też Komisji Kultury Fizycznej i Sportu tutaj odpowiadali.
Jasne. Fajnie. Dziękuję bardzo.
No, proszę bardzo. Tyle mogliśmy pomóc. Natomiast właśnie, jeśli chodzi o akademię, pan to poruszył, to też jest coś, na co stawiacie. Zatrudnienie trenera Wojciecha Tomaszewskiego to też ma być pewnie no, takim też tym nowym kierunkiem, żeby Warta czerpała z grup młodzieżowych. Zawsze to robiła i nadal to chce robić, tak? I czy te grupy młodzieżowe też już należą do tej Warty piłkarskiej? Jak to w tej chwili wygląda?
No, tak naprawdę te najstarsze roczniki już są w ramach spółki akcyjnej. Te kolejne roczniki jesteśmy tak naprawdę na finalizacji tutaj od tej strony formalnej, żeby to przejęcie nastąpiło. Od 1 stycznia wszystkie te roczniki będą w całości w spółce akcyjnej i to jest, myślę, że bardzo, bardzo istotna informacja, no bo też pod kątem potencjalnego sponsora było, to pytanie się również to pojawiało.
Czyli dla potencjalnych sponsorów akademia też jest ważna?
Tak, absolutnie. No, w chwili obecnej Aleks Ławniczak, nasz tutaj wychowanek, no może być takim flagowym, w cudzysłowie, produktem akademii, bo rzeczywiście w trakcie sezonu udało się wskoczyć do składu i
reprezentacji Polski do lat 20.
Dokładnie tak.
Drodzy Państwo, mamy jeszcze kalendarz ścienny do rozdania. To takie szybciutkie pytanie. 61 8654 654, numer telefonu do naszego studia. Który z piłkarzy poznańskiej Warty rozegrał najwięcej meczów w ekstraklasie i ile tych spotkań rozegrał? Można się pomylić o 15. Ile spotkań rozegrał kto i ile spotkań w ekstraklasie rozegrał najwięcej z piłkarzy poznańskiej Warty? No to odbieramy telefon. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. To był na pewno Łukasz Strałka, natomiast tych spotkań mogło być w ekstraklasie, tak?
Mhm.
200?
No to jest zła odpowiedź. To już widzę, że będzie większa pomyłka niż o 15, ale odbieramy drugi telefon. Dobry wieczór. Halo? Oj, ale chyba myślę, że możemy mieć problem z odebraniem kolejnych telefonów, ale już panel udało się z powrotem otworzyć. No to jeszcze raz 61 8 654 654. Tak to jest z komputerami, że czasem się zawieszą, ale w tej chwili nie dzwonią. 61 8 654 654. Rozdzwoniły się telefony, wracamy zatem. Dobry wieczór. Tutaj się ktoś przestraszył. Dobry wieczór, jesteśmy na antenie.
Dobry wieczór, ponownie Rafał, jestem z tej strony.
Tak.
Halo. No wydaje mi się, że chodzi o Łukasza Trałka, ale w Ekstraklasie najwięcej meczy, no ja nie wiem, no gdzieś bym powiedział, że koło 100.
No 100 meczów w Ekstraklasie to nie jest tak dużo chyba. Myślę, że więcej Łukasz Trałka rozegrał spotkań w Ekstraklasie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, jest czas, Sławek.
Tak.
To może 300.
300 spotkań równe, tak? Ale tak. Chodzi o Trałkę, tak? To już rozszyfrowaliśmy, tak, że jednak Trałkę. Łukasz Trałka. Tak. Tak, to już tu nie trzymamy w tajemnicy. Nie, troszeczkę więcej. Przypomnę, o 15 można się pomylić. Dajemy tutaj jakąś tolerancję, bo przecież nie każdy w głowie te wszystkie liczby ma. Dobry wieczór.
350?
Ciepło, ale jednak zimno. I teraz dobry wieczór. Otwieramy jeszcze jeden telefon. Dobry wieczór.
Tak, to panowie, to był rano Łukasz Trałka, 366.
No to myślę, że po prostu zdążył pan sprawdzić, podejrzewam.
Nie, teraz strzelałem.
371, czyli zmieścił się pan. Można było 15, można o 5. Proszę się przedstawić.
Marcin Kupiec.
Panie Marcinie, no to pan odbierze w biurze nagród. W przyszłym tygodniu oczywiście. Proszę odebrać, po niedzieli.
Dobrze.
Dlatego, że musimy jeszcze tutaj te kalendarze ściągnąć. Są wydrukowane, trafią, ale zapraszamy po odbiór nagrody w przyszłym tygodniu. Po niedzieli, więc zapraszamy do naszego biura. Zatem rozdaliśmy kalendarze. Koszulka, przypomnę, podczas konkursu 23, którą ty do kamery pokazałem. Czas powoli biegnie do końca. Zespół spotka się, Piotrze, na pierwszym treningu przed rundą wiosenną. Kiedy?
Czy to będą badania, które są zaplanowane na 7 dzień stycznia, to jest wtorek. I wtedy tak naprawdę zawodnicy wrócą z urlopów. Niektórzy jeszcze uczestniczą mimo urlopu, uczestniczą w życiu klubu. Mogę tutaj przekorzystać okazję i zaprosić państwa na jutro na godzinę 17:30 na Plac Wolności w ramach poznańskiego, Betlejem Poznańskiego. Będzie tam można spotkać prawdziwego Mikołaja z Finlandii w towarzystwie m.in. zawodników Warty Poznań, a konkretnie Aleksa Ławniczaka i wspomnianego tutaj przed chwilą i Adriana Laskowskiego, czyli no jednego z najbardziej rozpoznawalnych i najbardziej tutaj kojarzonych z Wartą Poznań zawodników.
No, wielki powrót w tej rundzie Adriana Laskowskiego, też zaznaczony już chociażby no, statystykami. Natomiast pokrótce o okresie przygotowawczym, jakieś zgrupowanie jest planowane? Coś już tam wiadomo?
Tak, będziemy ogłaszali te plany, nasze plany pod koniec tygodnia. Ramowo to wygląda w ten sposób, że zawodnicy spotykają się 7 stycznia, pierwszy mecz ligowy jest zaplanowany na przełom lutego i marca, a w międzyczasie będą przygotowania do tej drugiej części sezonu, bodajże 6 czy 7 sparingów jest zaplanowanych i jedno zgrupowanie niezagraniczne.
No to warte będzie można też oglądać pewnie na te mecze sparingowe tutaj w Wielkopolsce. Warta lubi chyba rozgrywać, tak? Grodzisk Wielkopolski. Tak.
No, poinformujemy
to czekamy. Mhm. Jacy sparing partnerzy też wierzymy, że to będzie dopracowywane. Myślę, że Warta też jest atrakcyjnym sparing partnerem w związku z tym, że w związku z miejscem, które zajmuje w tej chwili w tabeli pierwszej ligi. 40 punktów w 20 spotkaniach, zatem trzymamy kciuki z ostrożnością i z pokorą. Tak to zapamiętałem. Pokora to jest takie słowo, które na razie nakrywa słowo awans przy drodze dębińskiej. To dołożę jeszcze do tego pracę, tak patrząc na Piotra i na to, jak współpracuje z pierwszym zespołem. A ja pozwolę sobie kciuki trzymać. Ja wierzę w awans Warty do Ekstraklasy. Na ostatniej konferencji prasowej przy Bułgarskiej Tomasza Dejewskiego zapytano, zresztą też emitowaliśmy tą wypowiedź na naszej antenie, czy liczy na derby w Ekstraklasie Poznania. Powiedział, że ma taką nadzieję i trzyma kciuki za swoich byłych kolegów, więc też się pod tym podpisuje i marzą mi się naprawdę derby Poznania w piłkarskiej Ekstraklasie. Tego zatem panom życzę, nie zapominając o pokorze i pracy. Dzisiaj moimi gośćmi byli z Drogi Dębiński, z Poznańskiej Warty, szef Rady Nadzorczej Warty Poznania SA, pan Marcin Janicki, rzecznik prasowy Piotr Leśniowski. Rejestrował na wideo program Leon Bielewicz, realizował dźwiękowo Krzysztof Jankowski, przygotował, poprowadził Grzegorz Hałasik. Dziękuję państwu za uwagę, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Dobranoc.
Sportowa Arena.